Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Kilka minut po godzinie 22, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję Cisza w Eterze. Dzisiaj realizuje ją Piotr Król, a przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior. Temat na tę audycję zrodził mi się już wcześniej, ale tak się złożyło, że jest on dodatkowo podsycany i inspirowany ostatnimi wydarzeniami w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś z Państwa nie śledzi mediów społecznościowych i nie wie, co się wydarzyło wokół tematu ciało pozytywności, body positive, krytyki tego typu ruchów, to nie szkodzi. Trochę dzisiaj to w audycji nadrobimy, ale też bez przesady. Nie będziemy zagłębiać się dokładnie w dramaty z tym związane i konflikty, które pewien konkretny wpis wywołał, ale myślę, że to będzie dobry punkt wyjścia do dzisiejszych rozmów. Body positive, czyli tłumacząc zwolna na język polski ciało pozytywność. Ruch, o którym w zasadzie więcej mówić nie będę, ponieważ po to zaprosiłam mojego gościa, a jest nią działaczka społeczna, feministka i założycielka projektu Ciało Pozytyw, który można znaleźć na Instagramie, Kaja Szulczewska. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Zanim zacznę od pytania, na czym polega ruch Body Positive, może chciałabym zacząć od takiego bardziej osobistego pytania. Co ciebie najbardziej denerwuje w obecnym przekazie i obecnych kanonach piękna, do których jesteśmy przyzwyczajeni?
Ojejku, co za pytanie na początek. Od razu tak mam mówić, co mnie denerwuje. Może powiem tak trochę szerzej. Ja patrzę na to w ten sposób, jako osoba, która też założyła projekt Ciało Pozytyw, że kanony piękna wpływają na nas wszystkich i one zawsze jakieś będą, tak? Bo to też jest, musimy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy ludźmi, tworzymy kulturę i te kanony piękna jakieś tam zawsze obowiązują. I ja na to patrzę tak, może nie tyle, że mnie denerwują rzeczy, co po prostu widzę szkodliwy wpływ tych współczesnych kanonów piękna, które są takie, no, często odbiegające od tego, jak realnie wyglądają nasze ciała. I widzę szkodliwość tego, jak te kanony piękna wpływają właśnie, no, w głównej mierze na kobiety, w mniejszym stopniu też na mężczyzn. I to nie jest kwestia chyba denerwowania, tylko kwestia takiej świadomości tego, po prostu z czym to się wiąże, na przykład ze wzrostem zaburzeń odżywiania u dziewczynek i młodych kobiet, z obniżoną samooceną, z tym, że kobiety są właśnie mniej pewne siebie, że więcej czasu muszą spędzać na poprawianiu swojego wyglądu, żeby on pasował do tego kanonu. Nawet wymyśliłam słowo na to, kanonowanie, więc ja na to... Nie chcę mówić, że to są rzeczy, że to mnie denerwuje. Po prostu ja widzę szerszy kontekst tego, jak te kanony działają na kobiety, na ludzi w ogóle. I chciałabym temu jakoś przeciwdziałać, w sensie jakoś rozszerzać ten kanon, zwiększać tą różnorodność w przestrzeni medialnej.
To w takim razie myślę, że możemy gładko przejść do pytania, wyjaśnienia słuchaczom, na czym polega pojęcie body positive.
No to jest takie pytanie, na które w zasadzie można by pewnie godzinę opowiadać o tym, z tego powodu, że body positive jest takim ruchem, który powstał oddolnie, ale potem został też zaczął być wykorzystywany przez firmy, korporacje jako taki pewien trend w modzie, można powiedzieć. Do tego różne osoby też różnie definiują to ciało pozytywność i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, że jest jakaś taka jedna sztywna definicja, bo też nie ma rady ciało pozytywności, która by, prawda, ogólnoświatowej, która by powiedziała tak, taka jest definicja. Więc też to, co ja powiem o ciało pozytywności, to może być przez jakąś inną osobę podważone. To, jak ja rozumiem ciało pozytywność, to rozumiem ją jako w takim pojęciu aktywistycznym, jako dawanie przestrzeni ciałom wypartym z kanonu, dawanie im reprezentacji i po prostu z jednej strony właśnie dawanie tym ciałom miejsca, a z drugiej strony uczenie dzięki temu innych ludzi, którzy oglądają te ciała, większej akceptacji i tolerancji dla innych i co idzie za tym dla siebie. Jeżeli zaś chodzi o inne definicje, no to ciało pozytywność też jest trendem, właśnie takim trendem w modzie, więc można powiedzieć, że oprócz tej aktywistycznej ciało pozytywności, takiej właśnie, gdzie pokazuje się te ciała takie bardzo wyparte, czasem budzące trudne emocje w odbiorcach, jest ta ciało pozytywność taka pop popkulturowa, pop ciała pozytywność ja ją nazywam. I to są takie ciała, które tylko lekko odchodzą od tego kanonu, one już tak bardzo nie powodują tak wielkich emocji, kiedy je zobaczymy. Czyli mamy na przykład klasycznie wyglądającą modelkę w kanonie, ale na przykład ma ona rozstępy. Albo jest to modelka plus size'owa, ale z tych takich, że tak powiem, mniejszych i o idealnie zaznaczonej
proporcjach.
Więc ta popciała pozytywność, która właśnie jest najczęściej wykorzystywana przez firmę, ona też dla większości osób staje się takim czymś wiodącym, co z kolei burwersuje aktywistki, które starają się przekazywać tą ciało pozytywność taką rdzenną, taką od podstaw, że nie, tu chodzi o to, żeby właśnie pokazywać te ciała, które są najbardziej wyparte z kanonu. No i się rodzi też dużo napięć między tym, bo różni ludzie różnie to rozumieją, więc też są różne kłótnie na ten temat i też ja często dostaję taki zarzut, że to, co ja robię, to nie jest ciało pozytywność, bo ja już przesadzam, że te ciała i to, co ja pokazuję, to jest przesada, a ciało pozytywność jest spoko, o ile nie jest skrajna. Więc no to w takim moim zdaniem to są takie dwa najprostsze, że tak powiem, nurty w ciało pozytywności, czyli ta aktywistyczna i ta pop ciało pozytywność, ale też wiele osób rozumie ciało pozytywność jako po prostu praca nad własną samoakceptacją, z tym, że no powiedziałabym, że raczej ciało pozytywność, ta praca nad własną akceptacją w ciało pozytywności jest przy okazji. To nie jest tak, że ona jest, w sensie gdzieś tam na samym dole mamy to, żeby dawać tym ciałom poza kanonem miejsce i potem przychodzi to, że faktycznie to pomaga i tym osobom, które mają podobne ciała i tym, które się z tym opatrują i dzięki temu, nie wiem, no, przestają hejtować innych i też siebie za to, jak wyglądają, więc widzę to w ten sposób. I jeszcze może tutaj powiem o moim projekcie, bo mój projekt Ciało Pozytyw, nazwa Ciało Pozytyw pochodzi tak naprawdę trochę od słowa ciało pozytywność, a trochę też mi się to skojarzyło z fotografią i z tym, jak w fotografii mamy pozytyw i negatyw. I pozytyw to jest to zdjęcie takie, jakie jest, a negatyw to jest to zdjęcie z takimi kolorami odwróconymi, nie wiem, czy kojarzysz.
Tak.
Takie, co w ogóle nie wygląda, że ciężko jest tam rozpoznać, bo czarny z białym się no jest na odwrót, tak? I ja zrobiłam ciało pozytyw, żeby po prostu pokazywać te ciała takimi, jakie są, więc mój projekt to jest po prostu ciało pozytyw, niekoniecznie od pozytywnego podejścia, bo możemy też mieć negatywne podejście do własnego ciała, a nadal jakby starać się nad tym pracować albo akceptować nawet to, tylko właśnie tutaj chodzi o to, żeby dawać tą reprezentację i w sumie chodzi o to w moim projekcie, żeby dać też głos tym osobom, które gdzieś tam czują się wyparte z tego kanonu.
Jeszcze do projektu Ciało Pozytyw przejdziemy, ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie jakby całego ruchu Ciało Pozytywności, Body Positive. Na podstawie tego, co powiedziałaś i też trochę tak przekornie, na podstawie różnic, o których mówiłaś i rozbieżności, czy jesteś w stanie wymienić w takim razie może takie elementy spójne, które jakby wypunktować to, co jest uniwersalne dla pojęcia ciało pozytywności?
Myślę, że najbardziej uniwersalne jest jakieś tam wychodzenie poza te kanony, tak? Czyli jednak nawet w tej pop ciało pozytywności też mamy, nawet jeżeli to jest drobne wychodzenie, to jednak wychodzenie poza kanony. I myślę, że to jest jakby uniwersalne, że tu chodzi o przełamanie właśnie tej takiej, nie wiem jak to powiedzieć, na takiej monotematyczności wizualnej, jeżeli chodzi o te ciała i jednak pokazanie czegoś takiego właśnie poza tym, co widzimy w mediach, bo no, wystarczy tak się wyczulić i po prostu oglądając nawet seriale, nie wiem, no różne jakieś takie treści, które sobie tam oglądamy, zacząć się przyglądać, jakie to są twarze, jakie to są ciała. Zwykle są to twarze ostrzyknięte, gdzie naprawdę już teraz zobaczyć, że aktorce marszczą się brwi, to jest nie lada sukces, a do tego to są ciała szczupłe. No, w 90% ale naprawdę bardzo dużo szczupłych ciał w kanonie, więc też polecam taki eksperyment, pooglądać sobie, a jeżeli pojawiają się ciała właśnie poza tym kanonem wagowym, to one często pojawiają się na przykład w negatywnym w kontekście, tak? Czy w jakimś stereotypowym takim, który też może mieć negatywny wpływ na postrzeganie tych osób, więc
Tak właśnie, a propos tego, o czym mówisz, ostatnio, parę dni temu, przyznam szczerze, że nie wczytywałam się dokładnie w ten raport. Zobaczyłam tylko nagłówek i przeczytałam pierwszy akapit raportu na temat występowania aktorek. Aktorek 50+, w reklamach, serialach, filmach telewizyjnych. I jakby głównym wnioskiem tego badania było to, że kobiety w tym wieku, aktorki, głównie zatrudniane są do roli babci i osób chorych, na przykład w reklamach. I rzeczywiście, to chyba poniekąd między innymi coś takiego świadczy o tym, że mamy jeszcze problem z różnorodnością w tym oficjalnym medialnym przekazie.
Tak, no to jest właśnie to, co powiedziałam, że jeżeli już nawet pojawiają się te ciała poza kanonem, to występują właśnie w takim typowo stereotypowym kontekście. Czyli na przykład kobieta, która, aktorka, która nie ma botoksu, ma dużo zmarszczek, już nie dostanie roli, nie wiem, świetnej bizneswoman jakiejś w korporacji, tylko właśnie rolę babci. I to jest właśnie to, o czym też mówiłam. I tutaj też w sumie tak myślę, że warto powiedzieć o tym, że przy tych wszystkich takich celebryckich dramach właśnie, które czasem wynikają, że jakaś celebrytka powie coś, potem się jej zarzuca, że właśnie nie jest ciało pozytywna, to też musimy się uwrażliwić na to, że kobiety, które pracują wyglądem, czyli aktorki, dziennikarki, modelki, są osobami, które mają bardzo dużą presję z pracy na to, żeby się ostrzykiwać, robić sobie różne zabiegi medycyny estetycznej. I to też nie jest takie zero-jedynkowe, bo jakby nam się wydaje, że to one są złe, bo one lansują te wyśrubowane wzorce, ale one w pewnym sensie też, znaczy w pewnym sensie, w bardzo dużym sensie, one po prostu muszą to robić. I jest taka książka, co prawda już ma trochę lat, ale wciąż jest aktualna, Mit urody Naomi Wolf, polecam, to jest taka klasyka gatunku, jeżeli chodzi o ten temat. I tam właśnie autorka pisze o takich sprawach wręcz sądowych, w których dziennikarki na przykład były, znaczy potem pozywały swoich pracodawców, bo były wyrzucone z pracy, rozwiązywano im kontrakty za to, że na przykład nie miały botoksu, podczas kiedy ich koledzy w tym samym wieku z masą zmarszczek na twarzy nie mieli tego problemu, więc to jest też kwestia podwójnych standardów i taka kwestia, którą zajmuje się już tutaj feminizm, tak, czyli mówieniem, hej, nie powinno tak być, bo to też jest sytuacja, w której kobiety muszą na tym samym stanowisku jeszcze dodatkowo doinwestowywać w wygląd, tak? Często drogie zabiegi sobie fundować, żeby móc utrzymać dane stanowisko. I łatwo jest nam też wpaść właśnie w taką złość na te kobiety, które na przykład mówią, że zmarszczki są złe, czy tam trzeba koniecznie o siebie dbać, bo one dbanie rozumieją jako dbanie o wygląd, jako to kanonowanie, tak? Ale też ja zawsze staram się tak, no, jakoś tak, może nie stanąć w ich obronie, ale pokazać też tą drugą stronę, że te osoby, owszem, one przyczyniają się do nakręcania tych kanonów, ale też w dużej mierze od nich się tego wymaga i w sytuacji, w której taka kobieta może stracić pracę, albo nie będzie dostawała ról, no to co zrobi? Ma prosty wybór, albo nie wiem, zoperuje sobie tą twarz, naciągnie, zrobi lifting, albo będzie musiała zmienić zawód, co też po iluś tam latach pracy nie jest takie proste, więc tutaj ten wpis, o którym mówiłaś właśnie, gdzie była krytyka body positive i było uznane, że to jest jakaś tam moda na brzydotę, to myślę, że kobieta, która go napisała, no też dużo zainwestowała w swój wygląd, też jest z tej branży aktorskiej i po prostu też staram się ją zrozumieć, że jakby dla niej to może zupełnie inaczej wyglądać, ona może to też inaczej z tego powodu postrzegać i też sobie racjonalizować swoje decyzje, bo jednak jeżeli wydało się dużo pieniędzy na różne zabiegi albo wkłada się dużo energii w to, żeby ten wygląd utrzymywać w kanonie, no to później ciężko jest przyznać, że no tak, jednak mogłabym tego nie robić, tak, gdyby świat był inny, więc... Więc tak myślę, że trzeba zawsze taki złapać taki dystans do tego i też zrozumieć te kobiety, które no niestety przyczyniają się do wykreowywania tych takich wyśrubowanych wzorców. Piękne.
To jest bardzo ważne, o czym mówisz i też zdradzę, że w zasadzie odpowiedziałaś na jedno z pytań, które też chciałam ci zadać później, ale nie szkodzi, nie musisz się tym przejmować. Właśnie jakby w kwestii uzupełnienia może przytoczę przynajmniej po części wpis, o którym mówimy, żeby jednak trochę słuchaczom zobrazować. Chodzi o wpis na Instagramie opublikowany przez Agnieszkę Kaczorowską, która znana jest szerszej publiczności z roli Bożenki z Klanu. Nie będę czytać w całości tego, co napisała Agnieszka Kaczorowska, ponieważ jest to dosyć długi wpis. Chciałabym tylko przytoczyć fragment, żeby nakreślić mniej więcej, o czym jest mowa. Obserwuję obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika to z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej strony zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak body positive. Po co na siłę robić z siebie taką zwyczajną zamiast wyjątkową i niepowtarzalną? Po co być zmęczoną i w tym taką prawdziwą? Jak można koncentrować się na swojej sile? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o dystansie? Jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach? I przyznam szczerze, że ten wpis też jakby nie przeszłam obojętnie wobec niego, chociaż chyba nie wzbudził we mnie aż tylu emocji, co w niektórych osobach. I z jednej strony rozumiem oburzenie, bo rzeczywiście mamy ten przykład jakby mówienia tych słów przez kobietę, która no, jest bardzo mocno osadzona w tych kanonach piękna, jest bardzo zadbaną, wysportowaną, młodą kobietą. Więc wiele osób odbiera jej prawo o wypowiadanie się na temat piękna. No ale z drugiej strony chciałabym cię zapytać jeszcze o twoją osobistą opinię. Też jak myślisz, czy jakby skala krytyki, która wylała się na Agnieszkę Kaczorowską po publikacji tego wpisu, jest adekwatna do problemu, czy rzeczywiście ona powinna być aż tak duża i o czym to świadczy? Czy rzeczywiście nie ma tam trochę prawdy w tym, co napisała Agnieszka? Czy może po części nie poruszyło to osób, które próbują usprawiedliwiać właśnie swoje zmęczenie, niechęć do zadbania o siebie i zasłaniając się łatką body positive?
To tak, zacznę od może sprostowania małego, ponieważ tutaj właśnie pasowałoby to słowo bardziej, które jest mojego autorstwa i mam nadzieję, że kiedyś wejdzie do użytku, czyli kanonowanie, a nie zadbanie o siebie, bo zadbanie o wygląd i o to, żeby ten wygląd był w obowiązujących kanonach, to nie jest dbanie o siebie. Dbanie o siebie może oznaczać to, że na przykład ktoś w ogóle nie dopasowuje swojego ciała do kanonów, ale na przykład chodzi na psychoterapię, codziennie ćwiczy, jest leki, które ma przepisane, tak, zdrowo się odżywia, w sensie to nie musi być, to się nie musi przekładać na wygląd, więc ja bym tutaj raczej powiedziała, że tu chodzi nie o dbanie o siebie, tylko tu chodzi o dopasowywanie wyglądu do kanonów obowiązujących w naszej kulturze, czyli o kanonowanie. To taka pierwsza uwaga. I kolejna, no to taka, że jakby całe te emocje, które wybuchły przy okazji tego, no nie wiem jak to powiedzieć, wpisu, tak? To świadczą o tym, że po pierwsze, ciało pozytywność jest już w dużej mierze w mainstreamie, że wiele osób się z nią zapoznało i wiele osób rozumie, o co chodzi i wie o tym, że w ciało pozytywności chodzi o to, żeby pokazywać rzeczy poza kanonem, po to, żeby właśnie zwiększać tą różnorodność i przeciwstawiać się tym instagramowym właśnie wzorcom, co zresztą sama autorka posta zauważyła, z tym, że ona właśnie poleciała takim stereotypem. To jest to, co mówiłam na początku i co też często mi się zarzuca, czyli ciało pozytywność tak, ale trzy kropeczki. Czyli ciało pozytywność tak, ale bez na przykład takich ciał, bo one mi się nie podobają. Albo bez tego, bo to jest przesada. Albo bez tego, bo to budzi zbyt trudne emocje. I ja nie uważam, że ciało pozytywność jest jakimś przyczynkiem do usprawiedliwiania, nie wiem, zresztą w ogóle nie podoba mi się ta narracja, bo to jest taka narracja kultury diet, która, czyli takiego całego nurtu myślenia, w którym ty musisz cały czas się odchudzać, dbać właśnie o to, żeby być w tym kanonie i jakby ja to postrzegam zupełnie inaczej, w sensie według mnie ciało pozytywność nas tak powinna osadzić we własnym ciele, ta część ciało pozytywności, która skupia się też na relacji z własnym ciałem, bo na przykład ja staram się też pisać takie posty, które są takie, no, żeby sobie samemu zadać te pytania właśnie, jak mogę zadbać o to ciało, co mogę zrobić, żeby faktycznie czuć się z tym ciałem lepiej. I myślę, że te aspekty ciało pozytywności, a także opatrywanie się z tą różnorodnością, to raczej wpływa tak, że my się lepiej komunikujemy z tym ciałem i wręcz przeciwnie do tego, co napisała Agnieszka Gaczorowska, możemy właśnie znaleźć motywację do tego, żeby robić rzeczy naprawdę dobre dla naszego ciała, a nie narzucone z góry. Bo bycie w kanonie nie oznacza, że jest się osobą na przykład zdrową. Bycie w kanonie nie oznacza, że jest się osobą szczęśliwą w ogóle. I też to, co napisała Agnieszka, to dlatego obudziło taką bulwersację, bo wiele osób poczuło się dotkniętych, pewnie dużo osób, które też wrzucają takie zdjęcia, bo to było takie uszczypliwe troszeczkę, no nie oszukujmy się, że po co wrzucać zdjęcia, jak jest się zmęczoną, jak można budować markę osobistą na sukcesie i na pokazywaniu się od fajnej strony. No i myślę, że wiele osób, które mają problemy z samoakceptacją, a wiele osób w Polsce, kobiet zwłaszcza, ma problemy z samoakceptacją, albo osób, które miały problemy z samoakceptacją i właśnie przez czytanie tego rodzaju wpisu, nie wiem, ta droga do powiedzmy do własnego ciała była dłuższa, to myślę, że te osoby po prostu odebrały to tak personalnie bardzo, co też wiąże się w ogóle z kulturą internetową i kulturą internetowych gównobóż. Wszyscy rozumieją wszystko bardzo dosłownie. Ja starałam się tak nie przyczyniać za bardzo do tej dramy, po prostu zrobiłam kontrę w postaci takiego stories o kanonach, o tym, jak bardzo różne są kanony i nie oznaczałam tam nigdzie autorki posta, nie chciałam napędzać tak tego w ten sposób, żeby po prostu jej dokładać jeszcze kolejnej osoby, która ją krytykuje, bo myślę, że sam fakt, że zauważyła, że właśnie to jest że to jest jakieś przełamywanie tych kanonów Instagrama, że w ogóle się nad tym zastanawia. Może jest gdzieś tam właśnie w jakimś procesie. Też no, myślę, że dojrzewamy, tak? No, to nie jest tak, że wszyscy rodzimy się z wiedzą na temat ciała pozytywności i na temat tego, jak nie wiem, mieć dobry kontakt ze swoim ciałem, czy jak nie oceniać innych ludzi po wyglądzie. To są raczej rzeczy, do których musimy dojść z czasem, bo nasza kultura uczy nas tego i wszyscy uczą, więc też ja raczej nie chciałabym kogoś oceniać, że o, ta osoba tutaj, bo to jest takie zamykające też, prawda, nie dające jej potem przestrzeni na wyjście z czymś innym, bo potem jak ona na przykład zacznie wrzucać takie zdjęcia zmęczonej siebie, to będzie miała hejt, że rok temu napisała, żeby nie wrzucać, więc jakby myślę, że to się rozkręciło głównie przez media, które uwielbiają takie smaczki, takie właśnie instagramowe dramy i social media w moim odczuciu zamieniły się trochę w takie igrzyska śmierci, w których influencerzy się nawzajem szarpią. Kto tam lepiej kogo poszarpie, to jest potem promowany przez media i można to zobaczyć zresztą, że to kogo Pudelek czy jakieś tam inne plotkarskie portale promują, to są osoby, które właśnie jeżdżą po gwiazdach, tak, i jakieś, znaczy no, po prostu czepiają się i czasem w jakieś tam agresywne dramy się wdają. I to jest też taka formuła promowania i myślę, że to media są głównie winne temu, że zrobiono z tego aż takiej wagi aferę. Bardzo fajny właśnie komentarz taki psychologiczny da Matylda Segrita, ona ma nick na Instagramie. I właśnie ona też bardziej w takim nurcie, jak ja mówiła, że starała się tak wyciszyć te emocje, pokazać też jakieś tam, no, tą drugą stronę, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy gdzieś tam w tym procesie i no i myślę, że fajnie byłoby uczyć też ludzi takiego podejścia, że nie takiego od razu rzucania się na tych celebrytów, bo oni też są tylko ludźmi i też są w różnym momencie. No ale największa krytyka dotyczyła tego, że śledzi dużo młodych dziewczyn, co jest prawdą, bo na Instagramie jest bardzo dużo młodych dziewczyn, Instagram jest takim medium w ogóle kobiecym, jest tam dużo użytkowniczek i faktycznie no, osoba, która ma, nie wiem, 400 tysięcy, tak, followersów, czy coś?
Tak, mniej więcej gdzieś.
Można powiedzieć, że jest to no, jak medium, jakieś takie, jak jakaś gazeta duża. Więc główny zarzut był taki, że pisząc w ten sposób po prostu szkodzi tym młodym dziewczynom, które i tak są mają problemy z samoakceptacją. No ale ja bym powiedziała, że czy naprawdę tak bardzo szkodzi? Przecież większość influencerek utrzymuje się z reklam kremów czy jakichś produktów do kanonowania i bardzo często reklamując te produkty, no jednoznacznie mówią, że coś jest złe, więc na tej zasadzie to można by robić dramę codziennie. I ja też to mówię moim followersom, którzy mi piszą, zobacz, co tamta powiedziała. Codziennie dostaję setki wiadomości, bo moi followersi śledzą różne celebrytki. A ja mówię, to ja bym musiała się zamienić w jakiś plotek ciało pozytywny, tak? I codziennie po prostu mówić, co kto powiedział i co kto zrobił, bo na tym się opiera zasadniczo marketing branży beauty, że się zawstydza pewne ciała i mówi, że te ciała są złe, te są dobre, żeby być dobre, musisz kupić nasz produkt. I po prostu no, chciałabym zwrócić uwagę na to, że jakby żyjemy w takiej kulturze i jesteśmy tym nasiąknięci. To, co możemy robić w kontrze, to właśnie wrzucać te zdjęcia nas zmęczonych, wspierać osoby i celebrytki, czy jakieś influencerki, aktorki, które w etyczny sposób, etyczny z punktu widzenia ciała pozytywnego, promują produkty, czyli nie przez zawstydzanie. No i promować też, znaczy kupować marki, które też tego nie robią, tak? Nawet przez zwykłe czytanie etykiet na kremach można się zorientować, która marka wprowadza kompleksy, która nie. Ja jak sobie poczytam, nie wiem, pół godziny etykiety, no pół godziny to może nie, ale no nawet te 10 minut w sklepie tam przez chwilę te etykiety na kremach, to od razu już zaczynam myśleć, czy coś jest z moją cerą nie tak, bo tam jest tak dużo różnych informacji, na samych etykietach jest, jest po prostu co innego na produktach dermatologicznych, właśnie jakichś takich aptecznych bardziej, ale na tych takich typowo właśnie dla piękna, to już od samych etykietek można złapać kompleksy.
Tak, rzeczywiście, zgadzam się. Też to zauważyłam, aczkolwiek ja osobiście nie jestem za bardzo jakoś szczególnie narażona na wpływ takich etykiet, ponieważ sama ograniczam kosmetyki do minimum, więc uważam siebie za osobę, która jednak jakby, którą aż tak bardzo te problemy nie dotyczą, aczkolwiek to nie oznacza, że nie mam kompleksów na swoim punkcie, na punkcie swojego wyglądu i to nie oznacza, że zawsze czuję się ze sobą dobrze i nigdy nie mam wątpliwości co do tego, czy nie powinnam bardziej o siebie zadbać. No i właśnie takie osoby też gromadzi twoja inicjatywa, twój projekt Ciało Pozytyw, ale o tym, co dokładnie można znaleźć na twoim koncie na Instagramie, powiemy za chwilę.